to nie było fajne, żeby występować przeciwko komuś i bić się z kimś w oktagonie, żeby zrobić komuś krzywdę. Później takie miałem myśli po tej walce. Żeby zrobić komuś krzywdę za hajs i za trochę fejmu, to uważam, że to nie jest fajne, żeby występować przeciwko drugiej osobie, istocie żywej i psuć komuś zdrowie. Są różne zawody w życiu, nie? Można być koszykarzem, można być kimś tam, ale jak jesteś raperem, to ty nie wychodzisz z roli, że cały czas nim jesteś. Jeżeli w środku jesteś pewny, że to, co robisz, jest właściwe, to chyba nikt nie może ci nic zarzucić, no nie? Moje słowa spływające mlekiem, miodem niosę cześć młodej Polsce, tej kwitnącej. Niech się spełni polski sen.
Wad Stoja dzisiaj z nami, czyli Wacław Osiecki. Witam cię serdecznie.
Siema, witam widzów. Dobry przelot, witam ciebie.
Jak się, Wacławie, czujesz? Waco, Wacu, jak w ogóle się do ciebie zwraca?
Tak jak powiedziałeś, jest git.
Czyli Wacławie?
Wszystkie opcje są właściwe. No.
I powiedz mi, jak się czujesz, w jakim punkcie życia jesteś, w jakim punkcie kariery, jakbyś w ogóle tak z swojej perspektywy to wygląda?
W ciągłym odkrywaniu siebie i wypuszczaniu nowych rzeczy. Myślę, że to jest po prostu odkrywanie siebie i wypuszczanie muzyki takiej, która przychodzi do mnie. I cieszę się, bo ciągle odkrywam nowe rzeczy. I często jest tak, że znajduję jakby taki punkt, w którym czuję utknięcie, no nie? Że wydaje mi się, że już wyeksplorowałem wszystko, a wtedy odkrywam nowe podgatunki muzyki, coś inspirującego, co odblokowuje mnie do zrobienia czegoś nowego. I to jest mega zajebiste. I pamiętam, że pod koniec 2021 miałem taki czas, że męczyłem te trapowe, rapowe brzmienia i to było takie trochę już frustrujące, bo nie dawało mi tej inspiracji, która jest takim iskrem i taką iskrą i zapalnikiem do stworzenia czegoś. I tak najbardziej lubię robić, że po prostu dostaję beat albo słyszę muzykę, która uruchamia mnie do zrobienia czegoś nowego. I stary, już to było trochę, tak jak mówię, frustrujące i jakby odkryłem nowe podgatunki muzyki, w które chciałem wejść już wcześniej i to jakby uruchomiło kolejną lawinę inspiracji i czegoś nowego i to jest mega zajebiste. I teraz znowu jestem w takim wirze, tylko troszkę bardziej z elektroniczną muzyką. No i to jest niesamowite, że to jest taka niezbadana, nieskończona przestrzeń, w którą można się zagłębiać właściwie bez końca. No i właściwie chyba po prostu idę dalej tą drogą, którą rozpocząłem i podjąłem tą decyzję wcześniej.
To jest mega ciekawe. To zaraz będziemy kontynuować, tylko chcę jedną rzecz powiedzieć do widzów, bo też widzimy się tutaj w związku z występem twoim na Rap Wagarach, które odbywają się jutro, bo wypuszczamy to w środę.
Tak.
Więc mamy dla was 3 podwójne wejściówki do zdobycia. Napiszcie w komentarzu tutaj do filmu i jeszcze też to samo do mnie na Instagramie w prywatnej wiadomości, dlaczego to właśnie do was mają te wejściówki trafić i je dostaniecie i będziecie mogli jutro do Krakowa pojechać na Tauron Arenę.
Zapraszamy na Wagary.
Oglądacie Dobry Przelot. Jeśli wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie częściej. A jak chcecie nas wesprzeć, zajrzyjcie na Patronite.
To a propos tych gatunków, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście jak się prześledzi twoją karierę muzyczną i to, od jakiej muzyki się wywodzisz, jaką później robiłeś, jaką robisz teraz, to jest bardzo taka płynna przestrzeń. I co ciekawe a propos gatunków, bo trochę tego nie rozumiem. Jak się wejdzie, stary, na Wikipedię, w twój profil, aha, i jest taki rubryka gatunki, to tam jest, że jesteś reprezentantem disco polo i pato popu.
A tak?
Co to jest pato pop?
O, chyba to samo co disco polo. Nie wiem. No i ale tam tak jest, serio?
Tak jest na Wikipedii.
Trzeba to edytować. Jakiś chyba troll się wkradł i wprowadził kilka
dlaczego tak
zmian.
Jesteś postrzegany?
Nie wiem. Co, czekaj, jeszcze raz, bo muszę to przetrawić.
Disco polo i pato pop. To są twoje gatunki
pato
muzyki.
Pato pop mi się podoba bardziej, ale to chyba Kizo miał teraz, pato celebryta. Ale pato pop to jest fajna nazwa, można ją wykorzystać w jakiś sposób. No. Dziękuję ci, stary. Ale z tym disco polo to nie mogę się zgodzić. Nie mogę się zgodzić, będę walczył z tym. Albo nie będę walczył, ale wydaje mi się, że generalnie to... No, jakby zajmuję się muzyką profesjonalnie od bardzo wielu lat i jakby eksploruję sobie różne gatunki, podgatunki muzyki i wydaje mi się, że generalnie słuchacz to jak usłyszy coś, co ma troszeczkę inną rytmikę albo brzmienie tego, do czego jest przyzwyczajony, albo do jakiegoś boom-bapowego brzmienia, albo czegoś, co po prostu zna już bardzo dobrze, to może łatwo określić to mianem disco polo, bo po prostu nie pasuje do jego ram. Mhm. A tę muzykę, którą ja sobie tworzę, to właściwie nie chciałem zamykać w jakichś ramach i robię sobie, przechodzę przez różne gatunki, tak jak ci mówiłem, że z czymś się nudzę, coś sobie eksploruję, szukam sobie czegoś dalej i właśnie tak to wygląda. Pato pop jest bardzo fajny.
To jest w ogóle dobra nazwa na jakąś płytę,
no,
stary, nie?
Pato pop. Ale mam właśnie parę jeszcze w głowie nazw na albumy i chyba to dołączymy, ten pato pop.
A jakie masz jeszcze nazwy? Czy nie możesz zdradzić?
Kurde, wolę nie zdradzać, dopóki jeszcze to nie jest jakaś oficjalna informacja, bo może wykorzystam sobie później, a może coś mi się zmieni.
Dobra, bo o twojej muzyce, bo to jest ciekawe, jakie ty masz do tego podejście, bo poczytałem sobie na przykład trochę komentarzy. Stary, początek miałeś imponujący, bo na przykład twój mixtape, Middle Finger mixtape, był uznawany za jeden z najciekawszych podziemnych materiałów w 2015 roku, czyli jakby to jest kawał czasu też jakby twojego rozwoju i zmiany muzycznej. Teraz generujesz duże wyniki tą muzą, którą robisz, ale ona jest inna od tamtej, nie? Jakby jaka idea ci przyświeca? Czy to nie jest trochę tak, że idziesz za tym, co się ogląda, co się słucha, co się klika za sukcesem? Że to dyktuje ci trochę ścieżkę?
Może w jakiś sposób tak. Może też za trendami albo jakimś nowoczesnym brzmieniem, ale zawsze jest to coś, co czuję i co uważam za właściwe. I jakby nie robię takich numerów, że o, teraz usiądę i zrobię sobie kawałek taki, który się przyjmuje, bo w sensie używając czegoś, co się przyjmuje, bo jakby to było nie w zgodzie ze mną i to było nie fajne. I zwykle takie tworzenie, nie wiem, czy chyba właściwie tak próbowałem, ale to chyba w ogóle zamyka tobie wtedy taką drogę i drzwi do stworzenia czegoś szczerego i zupełnie od siebie, a myślę, że to jest najważniejsze, bo później można to wyczuć w muzyce i jakby w odbiorze. Po prostu jak słuchasz tej muzy, to słyszysz, czy to jest szczere i czy to jest prosto z serca. I jakby zakładanie przy procesie twórczym jakiś sobie ram blokuje go i jakby zamyka w jakiejś klatce. I to nie jest dobre, bo po prostu jakby przeczysz temu, do czego jest stworzone to tworzenie muzyki stworzone. No wiesz, co mam na myśli.
Rozumiem, że jakby nie, zabraknie ci paliwa, jeśli robisz pod...
Może, albo że po prostu sam się ograniczasz czymś zupełnie niepotrzebnym, że chcesz fajnie by się uwolnić i po prostu zrobić coś, co z ciebie wypłynie albo przepłynie przez ciebie. I to jest najfajniejsze. I często zauważyłem, że może jestem tylko przy procesie tworzenia, tylko świadkiem tego procesu, a gdzieś to sobie płynie. A jakby po prostu przeze mnie przechodzi ta energia, którą mam wypluć i zostawić na dźwięku, na kartce albo i później to nagrać. I to jest fajne, tak jakbyś miotełką odkurzał albo jakiś przedmiot i po prostu tam się on zaczyna ukazywać, a on już istniał tam wcześniej, wiesz o co chodzi? I to jest coś takiego, że nieraz czułem coś takiego, takie uczucie nieokreślone, że po prostu odkurzasz właśnie jakieś takie, jakąś taką rzecz, która już istniała i że nagrywam coś i mam z tyłu głowy, że to już jakbym gdzieś to słyszał, jakby to już gdzieś istniało, ale nie chodzi o kopię, tylko o to, że jakby to już może gdzieś faktycznie zostało
taką
stworzone.
Taką kulturę remiksu trochę?
Że to już gdzieś zostało stworzone w wyższej świecie, a ty stary dopiero się do tego dokopujesz. Czaisz, że to wszystko już potencjalnie istnieje, a ty po prostu docierasz do tego i odkrywasz to, co już jest. Czaisz?
A, że chodzi ci o taki jakby duchowy wymiar tego, że to wszechświat ci podyktował ten numer.
No tak.
Wow. To co próbujesz tą twórczością przekazać? Czy to jest w ogóle poza tobą? Czy to jest jakiś taki moment jakiejś weny, którą zyskujesz i po prostu...
Najczęściej. Ale może to być zupełnie inaczej, no nie? Mogę mieć jakiś zamysł na utwór, ale tak jak mówię, że to blokuje coś i najfajniejszą rzeczą jest, tak jak mówię, ten moment przepływu, w którym wchodzisz w taki stan flow i po prostu wypluwasz to z siebie i to jest mega fajne, bo wtedy to mega sprawnie idzie. Na przykład teraz sobie siedziałem w studio, dokończyłem sobie jakiś refren i dostałem SMS-a z bitem od producenta. Sorry.
Spoko.
I mówię, odpalam. No i odpaliłem i to była tak cudowna muzyka, zajebista muzyka elektroniczna. Beat się nazywał Ibiza, więc to może jakoś nakreślić klimat, żeby powiedzieć o czymś, czego nie możemy teraz usłyszeć. Po prostu beat, który brzmi jak muzyka elektroniczna o plaży o 5 nad ranem na jakiejś wielkiej imprezie po jakimś festiwalu, coś takiego. No i usiadłem i w 2 godziny zrobiliśmy wszystko. W sensie nagraliśmy wszystkie ślady. Już musiałem uciekać ze studio, żeby później to dokończyć następnego dnia, wybrać sobie ślady i wyklarować to, co najlepsze. Ale właśnie to mówię o czymś takim, że po prostu włączasz tą muzę i odpala się w tobie coś, czego się nie spodziewałeś, nie zakładałeś, że coś zrobisz i po prostu to płynie.
Okej.
To jest fajne.
A masz jakiś cel, ci przyświeca, żeby ta muza coś mówiła, do kogoś docierała, coś poruszała w człowieku?
Wiesz,
czy to ma być zabawowe?
Myślałem o tym i to jest różnie, bo może być tak, jak mówisz i może być też inaczej. No właśnie chodzi o tą wolność, że możesz sobie zrobić każdy numer i w jakikolwiek sposób. I to jest fajne, to jest ciekawe, to mi się bardzo podoba w tym robieniu muzy i myślałem o tym, co mówisz i kiedyś jakby masz gdzieś z tyłu głowy tą świadomość, że docierasz do ludzi, do dużej ilości ludzi i to jest ciekawe, To jest fajne, wiesz, że możesz to wykorzystać w fajny sposób, żeby im coś przekazać, ale jak to jest wbrew tobie i masz właśnie znowu zakładać przy tworzeniu, że o, teraz coś przekażę ludziom ważnego i zrobisz to na siłę napompowane, to chyba nie powinno tak działać i to się minie z celem, ale ostatnio może dojrzewam w końcu, może w końcu trochę dojrzewam, stary, ale że miałem jakąś taką myśl, że w końcu jakby czuję się z tym dobrze i że czuję taką wewnętrzną potrzebę, żeby przekazać coś komuś, a zwłaszcza młodym ludziom, którzy wchodzą w życie i to jest coś, co na przykład bym mógł powiedzieć sobie, jak zaczynałem albo jak byłem troszkę młodszy. I właśnie napisałem też taki refren ostatnio i może bym go przytoczył. I to było też tego samego dnia, co zrobiłem ten numer Ibiza. To było za 2 dni temu. Właśnie taki fajny przypływ inspiracji poczułem. I to było stary tak. I to będzie w tytułowym singlu nowej płyty. I to idzie tak. Komplikuje, co tak proste, by uronić kilka łez. To żałosne, to okropne, to tak proste dla mnie jest. Moje słowa spływające mlekiem, miodem niosę cześć młodej Polsce, tej kwitnącej. Niech się spełni polski sen. No i to właśnie taki refren. Oczywiście on jest mocniej zarapowany, zaśpiewany na takim fajnym gitarowym bicie. No i to jest to, co chciałbym przekazać, żeby dać wiary, mocy i nadziei właśnie w to, co tkwi w ludziach.
To co takiego komplikowałeś w swoim życiu, co było proste?
Wiele rzeczy i chyba dalej tak jest, że komplikuję te proste rzeczy, że czasem mam jakiś w sobie irracjonalny strach albo niepewność związaną z czymś, na przykład z wywiadem, na który miałem do ciebie przyjść, też z tyłu głowy miałem takie coś do podcast, czy to będzie spoko, czy fajnie to wszystko wyjdzie. Wiesz, takie myśli, które czasem umysł podpowiada, jak może jest zmęczony albo nie do końca działa tak, jak powinien. Ale wydaje mi się, że często nie tylko mi, ale innym też w głowie pojawiają się jakieś takie niepotrzebne myśli.
Każdy ma jakieś momenty niepewności i takiego lęku, nie? Więc...
No, ale to jest irracjonalne głównie.
Wiesz, to zależy, nie? Bo wiesz, możesz to brać na logikę, z drugiej strony to nie jest coś, co jesteś w stanie sobie wytłumaczyć logicznie, no bo to nie sprawia, że przestajesz ten lęk odczuwać, nie? To są raczej jakieś takie głębsze rzeczy wynikające z, pewnie z wcześniejszych doświadczeń.
No właśnie.
Które miałeś, nie?
No tak, tak.
Ale to co, boisz się oceny? Jak się na przykład czujesz się z komentarzami? Bo jak poczytałem sobie, pojawiają się w komentarzach pod twoją muzyką zarzuty, że powinieneś wrócić do rapowania, że to, co teraz robisz, to nie jest hip-hop, tylko właśnie disco polo. Jakby dotyka cię to? Boli cię to?
No to akurat nie, ale ogólnie, znaczy, dobra, jeszcze do tego się odniosę, to jest tak, że no gdzieś tam czytam te komentarze i zawsze jakiś to ma wpływ, większy albo mniejszy, ale myślę, że tak jak ze wszystkim w życiu, po prostu z nabieraniem doświadczenia albo nabieraniem doświadczenia w czytaniu takich historii, tych albo innych, jakichś innych rodzajów komentarzy albo hejtu, albo nieprzychylnych komentarzy, po prostu potrzebujesz czasu, żeby twoja skóra stwardniała, albo żeby się wyszlifować w tym. Ale wydaje mi się, że jeżeli w środku jesteś pewny, że to, co robisz, jest właściwe, to chyba nikt nie może ci nic zarzucić, no nie? A jeśli w środku wszystko jest w zgodzie z tobą i wiesz, co robisz, jakie to ma dla ciebie znaczenie i że to jest przefiltrowane przez zupełnie szczere twoje intencje i twoje szczere serce, no to chyba nic takiego nie może zadziałać. Ale jeszcze bym powiedział o, na przykład, to tak ogólnie o jakichś nieprzychylnych historiach, a o takiej rzeczy jak właśnie te komentarze a propos muzyki, że zrób taki numer jak Flamenco, albo zrób taki numer jak Perfect, a później zrób taki numer jak Kapitan, to wiesz, o co chodzi. Każdy chciałby, żebyś zrobił zupełnie inny numer, a jak go zrobisz, to znów znajdzie się ktoś, kto chciałby, żebyś zrobił inny i to jest taka spirala, w którą chyba nie warto wchodzić, bo najważniejsze jest to, żebyś zrobił coś w zgodzie ze sobą, nie patrząc na to, dla kogo to jest i czy się przyjmie, czy nie. Tylko żebyś czuł to całym sobą i chyba wtedy to ma największą moc i samo się broni przez to, że jesteś tego pewien.
To jest w ogóle ważny temat, który często się w twojej twórczości przewija i już dzisiaj też go wyciągnąłeś kilkukrotnie, nawet w twoim pseudonimie to jest to ja, nie? Że jakby to poszukiwanie siebie, to odnoszenie się do siebie. Dalej czujesz, że siebie poszukujesz? Wiesz, kim jesteś już, czy jeszcze nie?
Myślę, że na pewno bardziej niż jak sobie...
To wymyślałeś, tak?
Tak, ten drugi członk sobie dołożyłem. Myślę, że na pewno bardziej, ale myślę, że to jest jakaś chyba nieskończona droga ku oświeceniu w rozwoju duchowym, żeby jeszcze bardziej sobie to uzmysławiać.
Aha, a co odkryłeś w sobie, czego wcześniej nie wiedziałeś?
Nie, bardziej po prostu to jest tak, że bardziej czujesz się sobą, bardziej połączony ze wszystkim dookoła, że bardziej czujesz się spokojnie, bardziej czujesz się szczęściem, radością, miłością, bardziej czujesz się takim naturalnym stanem energetycznym, którym jesteśmy, a nie jesteś zagubiony w życiu, jakby nie wiedząc, co przyniesie przyszłość i tak dalej, że skupiasz się na jakichś takich negatywach zamiast tym, co jest w nas najlepsze.
A myślisz, że dostałeś w dupę od życia?
Nie wiem. Znaczy, wiesz, każdy może powiedzieć, że dostał, albo że miał ciężko, ale ostatnio nie wiem, no na przykład poszedłem na taką wystawę Niewidzialny dom, czy coś świetne. Takiego. I właśnie...
Niewidzialna wystawa to się nazywa,
tak? Tak, tak.
No z perspektywy jakby... niewidomego.
Tak, no i że myślałem, że po prostu tak jak słyszałem o czymś takim, że jest taka kolacja w ciemności, myślałem, że będzie takie coś, no ale coś tam sobie chodzisz, zwiedzasz, dotykasz jakby przez zmysł dotyku, badasz pomieszczenie, a później się okazało, że pan, który oprowadzał nas, to była osoba niewidoma i można było z nim później porozmawiać i na przykład to doświadczenie albo kilka innych ostatnio uzmysłowiło mi, że właściwie to nie, że nie mam jakichś powodów do narzekania. No ale każdy ma w swoim życiu swoje lekcje i swoją drogę. No i tyle.
Bo powiedziałeś coś takiego, że niejednokrotnie startowałeś z pozycji underdoga w życiu, że pochodzisz z małej miejscowości i że musiałeś przebijać się przez różne bariery po drodze.
Myślę tak, ale że te wszystkie bariery były w mojej głowie, wiesz o co chodzi, ale myślę, że to na przykład zrozumią właśnie tylko osoby, które są z mojej miejscowości, musiały przechodzić gdzieś dalej i rzeczy, które dla kogoś wychowanego w mieście są naturalne, normalne, to... Musisz się po prostu nauczyć pewnych rzeczy, mając już naście lat, a dla kogoś są naturalne, bo ma to od dziecka. No i to tyle.
Jakie rzeczy? Jakie bariery?
Stary, no nie wiem, na przykład w mojej miejscowości, pozdrawiam Kisielice, nie ma tramwaju, nie ma autobusu miejskiego, więc nie wiedziałem, jak skasować bilet w autobusie miejskim. Coś takiego, stary. Albo no jedziesz pierwszy raz pociągiem sam, no nie? No i musisz sobie zobaczyć na rozkładzie. No to pamiętam jakieś takie... No to jest zabawne teraz, ale to było trudne, bo nie wiedziałeś, jak to zrobić wtedy. No
stary, byłeś pogubionym młodym chłopakiem, pewnie pełnym, wiesz, strachu, nie? Jak to zrobić?
Tak, no to brzmi śmiesznie, ale tak, no jakieś takie rzeczy. No to jest przykład. Albo stary, albo w hotelu, jak wsadzić tą kartę do ściany, żeby mieć prąd w pokoju. No są takie rzeczy, które musisz zrobić pierwszy raz w życiu, żeby wiedzieć, jak coś działa. To jest przykład, może trywialny przykład, jest wiele takich przykładów, ale to się odnosi do różnych rzeczy w życiu. Po prostu nic nie jest łatwe, wszystko jest trudne, dopóki nie jest łatwe, wiesz o co chodzi. Musisz coś zrobić pierwszy, drugi raz, żeby ci weszło super, albo jest takie powiedzenie, że jak chcesz, żeby ci coś spontanicznie weszło zajebiście, to zrób to 1000 razy i to wtedy ten spontan będzie tak zajebiście fajny i płynący, że szok.
Aha, to jest, no.
Taki coś.
A jesteś pracowity w takim razie? Bo to brzmi, jakbyś naprawdę długą gdzieś tam drogę przeszedł, nie?
Nie wiem, może tak. Lubię na przykład robić to, co sprawia mi przyjemność i nie patrzę na to jak na pracę, tylko na to, że mogę spędzić swój czas fajnie i na przykład wolę robić sobie muzykę albo spędzić ten czas tworząc coś, no na przykład robiąc tą muzykę, niż obijając się. Dla mnie to jest to sprawia większą mi przyjemność niż wyjście gdzieś albo oglądanie jakiegoś filmu. Nudzi mnie to na przykład oglądanie filmu albo granie w grę albo oglądanie serialu i nie znam jakichś takich pozycji klasycznych, a za to sprawia mi radość to właśnie wejście w jakiś taki stan i zrobienie czegoś fajnego.
A jak na przykład twoja rodzina postrzega to, co robisz i muzę?
Pozytywnie.
Rozumieją w ogóle, co robisz? Jak pracujesz?
O, pozytywnie, ale myślę, że to jest tak na początku, że na początku to było zawsze tak, że coś tam, wiesz, można było słyszeć, że mam mówiła, że poucz się, coś tam, lepiej się poucz, a nie coś tam siedzisz, muzykę robisz, jakieś takie rzeczy, ale to jest tak, słyszałem takie powiedzenie, że na początku, no, że nikt nie będzie cię wspierał, dopóki nie wie, co z tego wyniknie, a tak naprawdę nikt nie wiedział i ja też nie wiedziałem, co z tego może wyniknąć i nie wiem dalej, co może wyniknąć z życia albo jakiejś działalności i nigdy nie robiłem tego z takim zamysłem, że coś z tego będzie, w cudzysłowie. No i tyle. No i takie powiedzenie, że fajnie, że zostałeś gwiazdą rocka, też bym tak zrobił. Coś takiego. Ale myślę, że mam bardzo duże wsparcie od rodziny i to jest bardzo miłe i dziękuję.
Okej, czyli jak to robiłeś na początku i jeszcze byłeś początkujący, nikt cię nie znał, to nie miałeś takich właśnie tekstów na zasadzie, jakimi głupotami się zajmujesz?
Nie, no nie, że głupotami, ale no wiesz, jakby to jest logiczne, że dla rodzica fajniej jak dziecko się pouczy, niż coś tam sobie grzebię przy komputerze, ale jakby jak moi rodzice usłyszeli moją muzykę albo rodzina, to zawsze było jakieś takie, zawsze było wsparcie, nie było czegoś, że nie rób tego albo coś. Jakby zawsze z taką akceptacją i czymś fajnym się spotkałem.
A czego żałujesz? Bo widzisz, masz już 30 lat za chwilę.
Nie, nie mów tak, mam 29. A tak naprawdę 19.
Mentalnie. No ale to, wiesz, no już masz jakieś doświadczenie i też pewnie w tym takim medialnym świecie. Jakie rady byś sobie dał, co byś zrobił inaczej, czego żałujesz?
Czy żałuję, to nie wiem, bo chyba te wszystkie rzeczy uczą nas i dzieją się po coś, tak? Po to, żebyś mógł wyciągnąć z tego jakąś lekcję i pójść dalej, żeby coś zaskoczyło w głowie, żebyś coś zrozumiał. Ale co bym powiedział sobie? Właśnie też myślałem o to i fajne pytania rzucasz, bo to jest coś, co akurat kłębiło mi się w głowie przez ostatni czas. No i chyba coś takiego, stary, żeby wierzyć w siebie i w swoją moc i to, co mówiłem wcześniej, jak tutaj sobie śpiewałem ten refrenik, żeby zaufać sobie, swojemu wewnętrznemu głosowi.
A trudno ci jest temu zaufać?
Niekoniecznie, ale wiesz, to jest taka sinusoida. Czasem zapytasz różnych osób o zdanie, czasem możesz z tego coś wyciągnąć, czasem możesz posłuchać kogoś innego, ale myślę, że warto zaufać sobie i gdzieś w środku jest taki głos, który nas prowadzi i to jest bardzo ważne. Ale nieraz właśnie to jest takie trochę płynne, bo nieraz to jest strach i lepiej go nie słuchać, bo to tylko nas odciąga od jakiegoś działania. Ale słyszałem takie powiedzenie, że miłość jest na tak, jakby po prostu jak twoje wnętrze będzie chciało gdzieś pójść, będzie na tak, to że to jest okej, a że na nie jest strach. No i że w ten sposób by można było to rozróżnić.
I czego się boisz?
Wielu rzeczy.
Jakich?
Najbardziej? Stary żab.
Dlaczego?
Są straszne. Bo są straszne.
No i co, widzisz żabę? W małej miejscowości to pewnie był częsty widok. Czy tam nie mieliście zbiorników wodnych dookoła, no to...
No, widziałem żabę w życiu.
Tak? I co, uciekałeś? Jak reagujesz na żabę? W sensie rzucasz się ją, zabijasz ją natychmiast? Czy...
Nie, no nie zabijam. Obrzydliwa jest oślizgo taka, stary, no co?
Czego jeszcze się boisz?
Nie wiem. Nie myślę za bardzo o tym, czego się boję. Chyba jakoś to się naturalnie pojawia.
Aha. Bo jest ta historia związana też z Fame MMA, kiedy zrezygnowałeś z walki w zeszłym roku i powoływałeś się na to, że to były problemy natury psychicznej, więc zastanawiam się, co tak cię przygniotło, że musiałeś to zrobić. Nie?
O, wiele rzeczy. Byłem stary, przemęczony już przed tą walką. Były 2 lata koncertów, koncertowania. Jednego roku zagraliśmy 69, drugiego 96 koncertów i mówię, o kurczę, teraz sobie odpocznę. Zrobię sobie miesiąc przerwy, polecę sobie w jakieś zajebiste miejsce, będę sobie odpoczywał, potrzebowałem tego jak nigdy. No i wiesz, to są trasy, koncerty, czasem melanże i to się mocno przeplatało i fizycznie i psychicznie byłem bardzo zmęczony, ale wyszła jeszcze opcja tej walki i akurat z Sebastianem Fabiańskim, który był fajnym przeciwnikiem do tego, a wcześniej już gdzieś mi się kłębiło w głowie, że może fajnie by było zawalczyć, zrobić sobie jeszcze jedną walkę. W sensie nie jeszcze, no tylko zrobić tą walkę, spróbować, bo zawsze chciałem pójść na sztuki walki i nauczyć się bić tak profesjonalnie, wiesz o co chodzi, i to było spoko, ale tak, w liceum nie było na to czasu, bo chodziłem do liceum plastycznego, więc dużo było zajęć też poza takich licealnych, tylko tych technicznych. Wtedy jacyś znajomi też na to chodzili, ale no nie było na to czasu. U mnie w miejscowości, jak chodziłem do czasu gimnazjum, to nie było sztuk walki. Chyba może było jakieś aikido albo coś, ale nie chodziłem na to. Chodziłem sobie grać w piłkę. No i stary, złożyło się tak, że mogłem się nauczyć bić, zarobić na tym, zdobyć popularność, więc mówię, zajebiście, no nie? I zacząłem ćwiczyć już tak przemęczony, ale udało się zrobić to i wszystko poszło zgodnie z planem, no nie? 2 miesiące ciężkich treningów i poświęciłem temu wszystko i wiem, że to trochę było błędem, że odrzuciłem na przykład robienie muzyki, tylko skupiłem się tylko na treningach, bo jakby robienie muzyki to jest coś, co jak ja robię, to ja czuję, że żyję, wiesz o co chodzi? Jak tego nie robię, to czuję, że mógłbym już umierać. I właściwie, że czuję, że to jest moje takie powołanie do życia. Nieważne, co się będzie działo, ja będę tą sobie muzę robił, bo też ją robiłem od bardzo dawna. No i super. No i tyle, zawalczyłem, wszystko się udało, a później już byłem przemęczony, chciałem sobie odpocząć, nie udało się. A zaraz po dzień po walce w ogóle pojechałem jeszcze grać koncert, prowadziłem sam samochód na ten koncert. tydzień przed walką musiałem zrzucić jeszcze 10 kilo przez odwadnianie się i tak dalej, więc to też trochę jeszcze wyczerpało mnie fizycznie i na pewno też psychicznie. Całe szczęście, dzięki Bogu, udało się szybko zakończyć tę walkę bez jakichś szkód fizycznych. No i tyle, zagrałem jeszcze ten koncert, pojechaliśmy zaraz później do Turcji, nagraliśmy tam klip do Baby Baby Love Story, też jeździliśmy po tej Turcji, więc to było męczące. No i później pojawiła się ta opcja kolejnej walki. No ja tak nie chciałem tego robić za bardzo i wątpiłem w to od początku, ale jakoś tak się dałem przekonać, że może będzie spoko. Jak sobie poszedłem na jakiś trening, to endorfiny w głowie się uwolniły. Mówię, spoko, będzie git. No ale jakoś dzieliłem się tymi wątpliwościami, że nie chcę tego robić, bo chcę sobie odpocząć i tak dalej. No i co? Później miałem pojechać na zdjęcia do sesji, do w sensie promocji tego wydarzenia. No i nie pojechałem, bo jakby powiedziałem, że nie chcę tam jechać i nie chcę tego robić. Ale znowu pogadałem z kimś swojemu, z kimś ode mnie, no i że lepiej będzie to zrobić, coś tam. No i dałem się przekonać, ale później podjąłem tą decyzję już późno, ale uważam, że dobrze, że i tak ją podjąłem, bo skończyłoby się to dla mnie źle, już byłem bardzo, bardzo, bardzo wymęczony.
Okej, okay, myślisz, że przegrałbyś walkę, czy że gorzej?
Przegrałbym wszystko na każdym polu, na którym tylko bym mógł w tamtym momencie i jeszcze długo dochodziłem do siebie po tej pierwszej walce i to nie był czas na wchodzenie do jakichkolwiek mediów albo wyświetlanie się przed ekranem. Po prostu byłem w złym stanie fizycznym i psychicznym.
Ale w sensie, że to jakaś forma depresji była?
Nie wiem, myślę, że tak, że jakieś takie niefajne stany na pewno były. I wiesz co? I tak sobie myślałem, że to nie było fajne, żeby występować przeciwko komuś i bić się z kimś w oktagonie, żeby zrobić komuś krzywdę. Później takie miałem myśli po tej walce. Żeby zrobić komuś krzywdę za hajs i za trochę fejmu, to uważam, że to nie jest fajne, żeby występować przeciwko drugiej osobie, istocie żywej i psuć komuś zdrowie.
To interesujące podejście, że jakby to się zmieniło po tej walce, taki jest twój stosunek właśnie też?
Nie wiem, no tak jak mówię, że przedtem myślałem, że to jest fajne, bo chciałem nauczyć się sztuk walki, nauczyć, zarobić coś i zdobyć popularność, a po tym właśnie miałem taką myśl.
Taki kac moralny jakby?
No taką konkluzję po całym wydarzeniu, że taką miałem myśl.
To co na to wpłynęło? Jak to wygląda w środku też, że tak zmieniłeś zdanie?
W sensie?
No te patogale, czy bo to są, tak nazywają to patogalami, no i teraz pytanie, czy ty się z tym zgadzasz? Czy to jest właśnie jakby, nie wiem, moralnie dobre wydarzenie? Czy to ma dobry wpływ na, nie wiem, publiczność, młode pokolenie i tak dalej?
Ja tak bym tego nie rozpatrywał i w ogóle nie rozmawiał o tym, bo widocznie skoro to istnieje, to jest bardzo potrzebne, no i fajnie. I właściwie jakbym miał znowu wejść do klatki, to musiałbym sobie to rozkminić, na pewno zmienić podejście do tego w głowie, że jest to po prostu sport. Że jest to po prostu sport, ale nie wiem, czy bym to zrobił, a właściwie chciałbym się przygotować bardziej do tych form konferencji i po prostu, żeby to jakoś fajnie aktorsko rozegrać, żeby zrobić to z beką, z jakimś pomysłem, a wtedy jakby próbowałem coś rozkminić na ten temat, ale nie przychodziło mi nic sensownego do głowy, więc pomyślałem, że ani bym raczej nie dał dobrej walki, ani się nie przygotował bardzo przemęczony, ani nie wymyśliłem nic fajnego na tą opcję, żeby jakoś fajnie zabawić widza, zaangażować albo zrobić coś fajnego. No i tyle. No i tak.
Mm-hmm. A jakie to są emocje, uczucia, jakie to jest wrażenie, jak tam jesteś? No jednak ileś tysięcy ludzi dookoła jest, obserwuje, wrzeszczy.
No myślę, że każdy to odbiera indywidualnie. I tak jak zawodnicy gdzieś sobie tam rozmawiali o tym, jak się czuli, jak sobie weszli do tego oktagonu i tak dalej, to ja słyszałem różne opcje, że na przykład, wiesz, masz jakiś tunnel vision, albo że wycina ci się pamięć, albo różne są opcje po wejściu do tego oktagonu. A ja miałem coś takiego, no jakby czułem się z tym luźno, czułem się dobrze i czułem się swobodnie. Grałem wcześniej koncerty dla dużej ilości osób, więc czułem się z tym git i jak sobie wszedłem do tego oktagonu i zaczęła się walka, to po prostu to było niesamowite. Dla mnie stary czas zwolnił. I ja mówię, kurwa, czemu to wszystko się dzieje tak wolno, no nie? Ale później jak oglądałem zapis wideo z tego, to nie działo się tak wolno, a było to fajne. Nie wiem, czy tak zadziała adrenalina, czy coś innego, ale po prostu ten czas zwolnił i jakby może dzięki temu miałem więcej trochę czasu na reakcję.
Mm-hmm, że ta walka po prostu dłużej dla ciebie trwała wrażeniowo.
Wszystko działo się wolniej.
Mm-hmm. A jakie jeszcze słyszałeś właśnie opinie ludzi, którzy tam wychodzą? Właśnie mówisz, że tunelowe, że tego jak w ogóle, no, co tam się odbywa na backstage'u, jak to wygląda?
Nie, no takie coś słyszałem. No. A na backstage'u ja się po prostu w dniu walki skupiałem na wyciszeniu i jakby takim wewnętrznym spokoju, który uważam, że jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
Okej, okay. A jak się czujesz po wygranej walce?
Dobrze. Cieszyłem się.
W sensie to jest jakaś ekstaza, czy w ogóle na luzie?
Nie, fajne uczucie. To było spoko. No jakby wiesz, przygotowywałem się 2 miesiące do tego, jak można przegrać albo wygrać, to lepiej wygrać. No i to było fajne. Fajnie unieść rękę do góry, a nie wiesz, spojrzeć w ziemię i poczuć, że na przykład się zawiodło fanów albo ludzi, którzy w ciebie wierzyli, albo że te 2 miesiące jakichś ostrych przygotowań, no dobra, są profesjonalni zawodnicy, których jest to całe życie, ale dla mnie to było coś nowego. Całe życie robię muzykę, a to było nowe, ale poświęciłem się temu całkowicie i fajnie było poczuć taką sprawczość też, że wiesz, przygotowywałeś się do czegoś i zrobiłeś to dobrze, właściwie, tak jak miało być. Zwłaszcza, że tak jak wcześniej mówiłeś, że z pozycji underdoga startowałem i jakby typy były na stronę Sebastiana Fabiańskiego, a jakby byłem przegranym w cudzysłowie przed tą walką, tak? No i tyle. I to było fajne. Mhm.
Czyli na razie nie planujesz występu ponownie w jakiejkolwiek gali? Czy
zobaczymy. Na razie sobie ćwiczę i chcę poprawić swoją fizyczność, bo na przykład jak zacząłem ćwiczyć wtedy, to dużo zobaczyłem takich niedoskonałości, no jakby nigdy wcześniej nie uprawiałem sztuk walki, więc na przykład dużo mi brakowało, teraz też, ale zacząłem nad tym pracować, stabilizacji, mobilności takich historii. No więc myślę, że to jest taka praca fizyczna z ciałem do przepracowania, do zrobienia. No i tyle. I chciałbym na początku sobie to poprawić, żeby czuć się stabilniej i móc fajniej operować swoim ciałem.
A jakie to są pieniądze za walkę?
To zależy. Od kontraktu.
No domyślam
się. Myślę, że wszyscy mają indywidualnie to rozpatrzone.
A masz jakieś NDA i możesz zdradzać kwoty, czy nie?
Nie, no chyba nie można. Aha. Zwłaszcza na wywiady przed kamerami. Co ty?
No, ale duże kwoty.
No, nie wiem, chyba każdy ma jakąś swoją skalę, ale aha, spoko.
Okej, okay. Zadowolony byłeś. Wybrałbyś inną ścieżkę kariery, gdybyś mógł być piłkarzem?
O, wiesz co, stary, myślałem sobie o tym, nawet gadałem o tym ze znajomymi, no nie? Nawet teraz często gdzieś tam mówię, można to przeklinać?
Można, czuł się swobodnie, w ogóle bądź sobą.
Motyla noga. Nie no, patrzę sobie na życie piłkarzy i to musi być cudowne. W sensie, no wiesz, fajnie sobie patrzeć z boku i powiedzieć, że coś jest cudowne. Ale wydaje się to ciekawe. I jakbym się jeszcze miał urodzić, to może fajnie było być piłkarzem, ale takim top. Mhm. Wiesz, są to zawodnicy, co mają po 20-21 lat, grają w największych klubach świata. To musi być wspaniałe życie, ale też na pewno trudne i na pewno o wiele szybciej się zaczyna wtedy ta dorosłość, no nie? O wiele szybciej muszą dojrzeć, dorosnąć i dawać od siebie 100%.
Mhm. No bo to była twoja wielka pasja. Do gimnazjum właściwie całe życie twoje kręciło się wokół piłki.
No, graliśmy sobie w piłeczkę codziennie. To bardzo intensywnie. I fajne to jest. Lubię to. To jest spoko.
Aha, Olimpia Kisielice, tak?
Olimpia Kisielice, pozdrawiam.
I grałeś normalnie w klubie, tam regularne mecze, tak? Rywalizacja. No to, i jakby tak. Marzyło ci się życie piłkarza wtedy?
No, jako dzieciakowi mi się marzyło. Myślę, że jak wszystkim chłopakom, albo w zdecydowanej większości w Polsce, że życie piłkarza mi się marzyło, że chciałem grać w Barcelonie, coś tam i to było takie wielkie marzenie.
Aha. I dlaczego uważasz, że to jest piękne życie i dlaczego uważasz, że jest trudne?
No, uważam, że jest to piękne życie, ponieważ spełniasz, możesz, jeżeli jest to twoją pasją. No, dla mnie to było pasją, wielką pasją i marzeniem grać w piłkę nożną, po prostu robić to, co sprawia ci frajdę. Po prostu to było takie zmęczenie, po którym czułeś się szczęśliwy, znowu chciałeś się zmęczyć, znowu grać, znowu być szczęśliwy. I to jest fantastyczne. Gra zespołowa, zdobywanie bramek, po prostu współtworzenie razem akcji, to jest niesamowite i bardzo fajne. No i z tego względu jest to niesamowite. Dlaczego trudne? No bo trzeba temu poświęcić całe swoje życie. I jakby, no, jak wydaje mi się, że jak wybierasz jakąś taką profesjonalną ścieżkę kariery w życiu, to no, musisz iść w to na całość. I wiesz, ludzie często widzą sukces albo coś, że komuś się udaje, a nie widzą na przykład dziesięcioleci pracy nad tym i że albo nie chce ci się wychodzić, ale skupiasz się na tym, żeby coś zrobić. Ale wydaje mi się, że to wtedy nie jest w jakimś sensie poświęcenie, tylko jest to twoja pasja, że po prostu wybierasz to, a nie coś innego. Mm-hmm.
I dlaczego nie kontynuowałeś tego później?
No, później poszedłem do liceum plastycznego i tam spełniałem swoją inną zajawkę. Po prostu grałem w piłkę tylko na WF-ie czasami już. To już była inna ekipa, inni ludzie, bardziej artyści. To było super też. Bardzo fajny czas w Elblągu, w Gronowie Górnym, w Liceum Plastycznym. Pozdrawiam. I to było też super.
No tak, bo ty studiowałeś w ogóle grafikę. I
tak, to później w Gdańsku.
Nie skończyłeś tego w końcu, tak?
Nie. Na drugim roku zarzuciłem to.
No, bo muza?
No tak, już mieliśmy trasę koncertową i było tych koncertów dużo i musiałem to sobie połączyć. Znaczy trudno to było połączyć, trochę to też taka moja wymówka, że sobie tego nie połączyłem. Mogłem to skończyć, no nie? No i tyle.
I żałujesz, że nie skończyłeś?
Wcześniej żałowałem, a teraz nie wiem. No może trochę. Ogólnie ta grafika komputerowa, rysunek, malarstwo to są też pasjonujące rzeczy. Te sztuki walki też były pasjonujące. To są takie ścieżki. Kurczę, życie jest tak stare, nieodgadnione i tak szerokie, że jest tyle ścieżek, w które możesz pójść i je rozwijać i są tak pasjonujące, że to jest nieskończona historia i nieskończona przygoda i to było mega ciekawe. Fajne było to projektowanie graficzne, fajne było liternictwo i typografia. No, byli super wykładowcy, to było fajne, można było czerpać bardzo dużo. Hmm. Ale po prostu robiłem to muzeum i ona mi przychodziła o wiele łatwiej niż inne rzeczy, bardziej naturalnie. No i tyle i wybrałem to.
Okej. Okay. A masz jeszcze jakieś takie pasje, o których mało kto wie? Teraz jakieś takie rzeczy nowe, które cię pochłaniają?
Nie wiem, lubię sobie na saunę pójść. lubię saunowanie i seanse na saunie, to jest spoko, można się fajnie wychillować. To jest spoko. Co jeszcze? Nie wiem, to jest spoko. Mm-hmm.
A melanż nadal sprawia ci tyle frajdy, co kiedyś? No bo to jest jakiś taki moment, czy motyw, który mocno się w twojej muzyce przewija, więc się zastanawiam, jaką melanż, jakkolwiek to trywialnie i zabawnie brzmi, pełni rolę w twoim życiu. Czy to jest jakieś odpuszczanie emocji, czy to jest styl życia, czy jakiś temat muzyczny?
To jest całe moje życie, styl życia, bo jak powiedziałeś styl życia, to od razu mi przyszło do głowy, melanż. Żeby takie coś ci powiedzieć. No nie wiem, wydaje mi się, no dobra, to można tak powiedzieć, że
nie, no bo jak to się... może brzmieć trywialnie, ale jestem właśnie ciekaw, wiesz, i jak na to odpowiesz, nie? Co w tym jest, pod tym, nie?
Taki serdeczny koleżka DJ Krug mówił takie coś, takie zdanie, że są różne zawody w życiu, nie? Można być koszykarzem, można być kimś tam, ale jak jesteś raperem, to ty nie wychodzisz z roli, że cały czas nim jesteś. I myślę, że to współgra z imprezą, że to jest chyba taki trochę tryb życia, hulaszczy, lekko duszny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej tak mi się wydaje. I jakby to się chyba wszystko przeplata ze sobą i tworzy całość. Aha. Tak mi się wydaje, ale na pewno wcześniej bardziej mi się to podobało. Teraz raczej rzadko się czuję jakoś zajebiście. No nie wiem, nie imprezuję, nie łażę po jakichś tych domówkach i klubach i w sumie nigdy nie chodziłem po jakichś klubach, żeby iść na imprezę. To jest dla mnie nie tak fajne. Szczerze, jak gdzieś pójdę ze znajomymi, to jest jakoś raz na rok i żeby wtedy się wyluzować i poczuć fajnie, tak wolę się skupić na czymś innym.
Czyli to jest trochę obowiązek wynikający z tego zawodu, tak?
A, mówisz o koncertach?
Nie, że no mówisz, że melanż, nie? Że melanż to twój styl życia, a jednocześnie teraz mówisz, że rzadko w sensie, gdzieś wychodzisz.
Dobra, tak bym to nazwał w cudzysłowie, no nie? Bo jakby... Trzeba by jakby porównać albo zobaczyć życie jednej osoby, drugiej, trzeciej i czwartej, no nie? I jednej osoby życie całe można nazwać wielkim melanżem, mhm. A dla innej osoby są święta w kalendarzu jak Sylwester albo urodziny, żeby mogła sobie poimprezować. No i nie wiem, jakoś trzeba to wypośrodkować.
Właśnie definicja melanżu jaka jest?
No właśnie, no właśnie, nie wiem, melanż to życie albo życie to melanż.
Czyli co to znaczy?
No kurczę. Że to jest
że fajna bombie codziennie?
Nie,
czy
że to jest fajna zabawa.
Po prostu, że życie jest fajną zabawą.
No właśnie, no to czym jest melanż? Chyba imprezą i nie trzeba tam pić ani używać jakichś innych rzeczy, żeby się dobrze bawić. Aha. No i chyba życie to takie podwórko. Albo mogłoby takim być. Albo jest, tylko nie wiemy. Albo sobie to blokujemy w głowie. Dobra, i co? Nie wiem, kiedyś pewnie więcej sobie imprezowałem niż teraz. Aha. Z czasem to jakoś... Te priorytety się zmieniają. Wolę zrobić sobie muzykę, no nie? No i tyle.
A to dobra definicja melanżu. Podoba mi się, że po prostu jako życie jako melanż, w sensie jako miłe spędzanie czasu i jako dobra zabawa.
No tak.
I realizowanie pasji.
No właśnie, jest, właśnie. No bo to też może się łączyć z pracą, no nie? A nie tylko z labą.
A jak ci się pracuje z bratem?
Dobrze. Bardzo dobrze, Jan Tulipan, najlepszy brat na świecie. Ale też pozdrawiam innych moich braci, Macieja, Łukasza. No i teraz tak to zabrzmiało niefajnie, no ale bardzo fajnie.
No właśnie, bo brat jest tu obecny i cię podgląda, ale No, sam mam brata, więc wiem, że mogą być jakieś tam zgrzyty, jakieś sytuacje. Jak to, wiesz, jak to działa, jak jeździcie razem, występujecie razem?
Tak, no rozmawialiśmy o tym chwilę jeszcze tutaj przed wywiadem. No jest faktycznie tak, że jak ktoś jest częścią twojej rodziny albo jesteś z kimś blisko spokrewniony, to najczęściej te osoby trochę na zasadzie projekcji odbijają nas albo nasze wady i często jest tak, że coś cię wkurza niby w kimś, a tak naprawdę wkurza cię to w sobie. Jak w sobie to przerobisz, to się uspokaja ta rzecz i jakby no już nie czujesz emocji na ten temat. No i tyle, ale ogólnie co, jest fajnie, są tylko plusy i minusy i jest super zajebiście generalnie.
I co takiego cię wkurza w bracie, co później dostrzegasz w sobie?
Nie wiem, nie myślę o tym i raczej nie chcę tego analizować.
Tak, okej. Okay. A jak bardzo się...
Przynajmniej teraz przed kamerą.
Okej, okay. A jak bardzo się różnicie? No bo też jesteście inni, tak?
Mamy inne charaktery.
No i czym się różnicie?
Charakterem.
Nie powiesz nic takiego wprost.
No nie wiem, co mam powiedzieć.
Dobrze, to powiedz o rapwagarach troszeczkę, no bo też z tej okazji tutaj jesteś. Czy to jest po prostu kolejna impreza dla ciebie jakaś w rozkładówce, czy jest w niej coś niepowtarzalnego?
Rapwagary, 21 marca, zapraszam serdecznie. Tauron Arena, tam walczyłem, tam wygrałem, teraz wygramy również ten koncert. I stary... Każdy koncert jest inny, to są inni ludzie, inna energia, inna scena i to jest niesamowite, jakby nie traktuję jakby taśmowo tego koncertu, mimo że może gdzieś zagramy taką samą playlistę albo gram ten sam utwór, to mogę zagrać go w inny sposób. Wczuwam się w emocje temu towarzyszące, wiesz, często jest tak, że grasz numer, a układasz sobie nową linię melodyczną na żywo do tego albo znajdujesz coś nowego i to jest fajne, no nie? Bo grasz numer któryś raz. I możesz odkryć w nim coś nowego, albo dołożyć do niego coś, co byś dołożył na przykład przy tym procesie tworzenia, jakbyś mógł cofnąć czas, ale teraz jesteś bogatszy o to doświadczenie i dopiero teraz to widzisz. Ale niesamowita jest ta wymiana energii z ludźmi. To jest cudowne, no nie? Że jesteś na scenie i jakby ludzie rapują ten kawałek z tobą, to jest mega zajebiste. I no jakby nie mogę się doczekać tego, jak i każdego koncertu. No i to jest wyjątkowe wydarzenie.
Mhm. A jaka jest różnica między tą energią i jakby koncertem raperskim, a taką walką jak na Fame MMA?
Nie wiem, no na pewno tego pierwszego doświadczyłem milion razy więcej niż tego drugiego, ale myślę, że to i to jest energią, ale... No nie wiem, po prostu chyba więcej mogę powiedzieć o muzyce niż no, z racji doświadczenia.
A gdzie się widzisz na przykład, nie wiem, za 30 lat? Dalej jako raper na scenie?
Nie wiem, myślę, że dalej będę sobie robił muzykę, bo tak jak mówiłem, to sprawia, że czuję, że żyję. I tyle. Ale nie myślałem o tym, nie rozpisałem sobie takiej analizy.
Okej, okay. Czyli w ogóle nie wybiegasz tak gdzieś tam dalej w przyszłość, zastanawiasz się na
dobrze
przykład
by było
tym...
to zrobić. Chyba po dzisiejszym wywiadzie usiądę z kartką i sobie zapiszę 2054.
Nie no, wiesz, bardziej się zastanawiam, czy nie, wyobrażasz sobie siebie jako na przykład ojca rodziny. Czy przychodzi ci w ogóle taka myśl do głowy?
Nie wyobrażam sobie siebie jako ojca rodziny dzisiaj. Może w 2054 już tak będzie.
Wiesz, no czy wad to ja nadaję się na przykład na ojca. Wyobrażasz sobie, że zabierasz dziecko na spacer i idziecie na plac zabaw.
No pewnie, jestem ojcem rapu. Także zabieram to dziecko za rękę i idziemy na spacer.
Spoko. To byłoby wesoło. A jakie... Jaki był jakiś taki, nie wiem, najważniejszy moment w twojej karierze muzycznej? Miałeś coś takiego, co sprawiło, że właśnie bardziej odnalazłeś siebie? Jakiś taki punkt przełomowy, czegoś, że wiedziałeś lepiej, co chcesz? Nie wiem, może na przykład odejście z wytwórni Quebo, czy to był jakiś taki punkt zwrotny w twojej karierze też?
Ja myślę, że to jest dużo takich skokowych momentów w życiu albo w muzyce, ogólnie w życiu, które sprawiają, że wiesz, dzieje się coś innego albo się zmienia twoje życie o 180 stopni, no albo po prostu się zmienia, albo dojrzewasz dzięki jakimś lekcjom i tak to chyba wygląda, że jakoś tak skokowo idziesz w górę, tak samo chyba to wygląda w nauce, że to się dzieje skokowo.
I jaki masz kolejny krok?
No kolejny nie wiem, skok, no bo wiesz, życie jest nieodgadnione, zobaczymy.
No, a jakie masz plany, nie wiem, wydawnicze, muzyczne, życiowe, najbliższy czas, no bo wiemy, że nowy numer będziesz wydawał.
Jeszcze bym powiedział o tych skokach, to aha, wydaje mi się, że tak po prostu robisz muzę i czasem jest tak, że jeden singiel robi robotę, no nie, że bardziej dociera do ludzi niż inne i czeka na ten kolejny, który będzie większy niż poprzednie. I to jest niesamowite. I właśnie wydaje mi się, że w pracy artysty to jest niesamowite, że musisz, że wierzysz cały czas i wiesz, że tak będzie, ale robisz kolejny utwór i kolejny i kolejny, ale gdybyś nie zrobił tych powiedzmy 50 wstecz, to nie pojawiłby się ten 51 albo setny, który zrobi coś ważnego, ale musisz zrobić te wstecz, żeby pojawił się ten, nie możesz go zrobić od razu, wiesz o co chodzi, musisz zebrać to doświadczenie po drodze. Wejść, trafić na jakieś procesy myślowe, coś przeanalizować w muzyce, dojść do jakichś wniosków, żeby po coś przez ciebie przeszło. Mhm. No i tyle. Jakby jako takie momenty skokowe, to bym wymienił na przykład mixtape pierwszy, Mishmash 1, Mishmash 2. Później z Middlefingera bym wymienił Jamesa Bonga. Wydanie całej płyty, później bym wymienił Młode Wilki, później Całą Noc z Młodych Wilków, ten wspólny singiel też. Później wydanie High Quality, płyty w High Quality pierwszej. Singli kolejnych, które się fajnie przyjęły, Perfect Clay bym wymienił, Rzucić Rap. Później kolejne z Turbo Boosta, Flamenco, Ciepło Ciała, tą płytę też oczywiście, to jakby są takie skoki, no nie? Później kolejne single, rzeczy z Kizo bym wymienił, te, które zaczęliśmy robić od początku tych singli. Później jakby no z każdą płytą były jakieś mocne takie fundamenty, które stawiały to dalej i dalej, no nie? No i to coś takiego, po prostu bym powymieniał te single i Kapitana i Ubejbe Bejbe, no po prostu kolejne singli, które mocniej gruntowały moją pozycję i też trafiały do szerszej publiki.
Tak sobie myślę o pracy, czy zawodzie, czy w ogóle drodze rapera, muzyka, że to trochę jak w piłce nożnej, jesteś tak dobry jak twój ostatni występ, jak twój ostatni singiel, jak twój ostatni mecz. Czy w związku z tym odczuwasz presję, że kurczę, kolejna rzecz, którą wypuścisz, musi być lepsza od tej poprzedniej?
Może trochę tak, ale generalnie nie myślałem o tym i często sobie zmieniałem podejście do jakby robienia tej muzy, ale wydaje mi się, że jest tak jak mówisz i chyba dopiero niedawno na to wpadłem po raz kolejny. Wydaje mi się, że dochodzę do jakichś wniosków, później o nich zapominam, gdzieś się zakręcę, zagubię i później znowu do nich dochodzę i tak. I to jest to, co chcę zrobić teraz, co mi uzmysłowiło parę spotkań z ludźmi, że właśnie jest tak, że ludzie myślą i tak odbierają ciebie jako tę ostatnią rzecz, którą stworzysz. W Ameryce była. Przynajmniej kulturę mixtape'ów, że mogłeś wypuścić parę rzeczy mixtape'owych, jakieś mixtape'y, rzeczy luźniejsze, a później te płytowe. W Polsce wydaje mi się właśnie, że jest tak, że jak wypuścisz tą jedną rzecz, to jest uznawana za twoje największe dzieło życia i na podstawie tego jesteś postrzegany. No i dlatego takie podejście teraz przyjąłem i kolejny single, który będzie wychodził w Watt, to Rich Life, jest moim najlepszym aktualnie utworem.
No to stary, czekamy na niego. Masz już datę ustaloną premiery?
Myślę, że to będzie jeszcze w tym miesiącu marcu, ale okay. Do konkretnej daty nie mam, więc nie podam.
No to stary, trzymam kciuki, żeby tak było właśnie jak mówisz, żeby to był twój najlepszy singiel i też tak odbiorem się.
Dziękuję.
No i taką pewność o to chodzi. Dzięki ci stary, że wpadłeś.
Dziękuję.
Bardzo miło się rozmawiało, no i trzymam kciuki za Rap Wagary.
Dzięki stary, trzymam kciuki za Rap Wagary. Do zobaczenia.
Dzięki za waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.